Bracia mnisi kapucyni, którzy, jak mówiłem ostatnio, wspaniale zapisali się na kartach historii, przede wszystkim dzięki zaangażowaniu w kontrreformację, szczycą się licznym gronem swoich świętych i błogosławionych. Wymieńmy tylko najważniejsze imiona kapucyńskich świętych i błogosławionych. Do grona braci zakonnych należą m.in. święty Felix z Cantalice, święty Serafin z Monte Granaro, pochodzący z okolic Loreto, święty Kryspin z Viterbo, kanonizowany przez Jana Pawła II w 1982 roku, i święty Konrad z Parzham, Bawarczyk. Jeśli chodzi o kapucyńskich kapłanów, to są wśród nich święty Józef z Leonessy, wspominany ostatnio święty Wawrzyniec z Brindisi, święty Fidelis Sigmaringen, Szwajcar, i święty Leopold Mandić, któremu poświęcę więcej uwagi w najbliższym czasie. A dziś zatrzymajmy się przy polskim przedstawicielu rodziny kapucyńskiej, który w historii duchowości i życia konsekrowanego odegrał wybitną rolę. Chodzi mianowicie o błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, inicjatora niehabitowej formy życia zakonnego, a przy tym niezmordowanego spowiednika i kierownika duchowego. Właśnie za pomocą posługi w konfesjonale, która z czasem stała się jednym z głównych charyzmatów braci kapucynów, ojciec Honorat dokonał dzieła odrodzenia życia zakonnego w naszej ojczyźnie w drugiej połowie XIX wieku i w początkach XX wieku. Florentyn Wacław Jan Stefan Koźmiński, w zakonie znany jako ojciec Honorat, urodził się 16 października 1829 roku w Białej Podlaskiej w rodzinie szlacheckiej. Jego ojciec Stefan był architektem powiatowym. Wacław, bo tak nazywano go w domu, najpierw uczył się w miejscowej szkole, a potem w Płocku ukończył gimnazjum, po czym studiował na Wydziale Budownictwa w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W czasie studiów został oskarżony o udział w spisku politycznym i pod koniec kwietnia 1846 roku osadzono go w Cytadeli Warszawskiej w 10. pawilonie, gdzie zachorował na tyfus. Tam jednak doznał głębokiego przeżycia wewnętrznego, o którym potem napisał: sam Jezus przyszedł do mnie do celi więziennej i łagodnie do wiary doprowadził. Dzięki energicznym staraniom matki, po 11 miesiącach więzienia, Wacław został zwolniony w marcu 1847 roku. Wacław Koźmiński, gdy powrócił do zdrowia, 21 grudnia 1848 roku wstąpił do kapucynów w Warszawie. W Lubartowie odbywał nowicjat, a po tak zwanych ślubach prostych przybył na dalsze studia filozoficzne do klasztoru w Lublinie. Tutaj 18 grudnia 1850 roku złożył śluby uroczyste. Następnie wyjechał do Warszawy, gdzie kontynuował studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 27 grudnia 1852 roku z rąk biskupa Fijałkowskiego w kościele Świętego Krzyża. Od tej pory, jak sam wspomina, z wielkim namaszczeniem, pobożnością i serdecznym wzruszeniem codziennie odprawiał mszę świętą, do której przygotowywał się niezwykle starannie. Miał wielką cześć dla Najświętszego Sakramentu, który adorował wiele razy w ciągu dnia. Zaraz po święceniach został mianowany wykładowcą retoryki i teologii moralnej w warszawskim klasztorze kapucynów. Uczył także religii w kilku pensjonatach żeńskich. Dał się poznać jako dobry kaznodzieja i roztropny kierownik sumienia. Niebawem więc powierzono mu funkcję sekretarza prowincjalnego, a później w latach 1859-1862 funkcję gwardiana warszawskiego klasztoru. Niespełna 3 lata po święceniach ojciec Koźmiński rozpoczął działalność zakonotwórczą, mając na względzie konieczność ocalenia życia duchowego w polskim społeczeństwie ustawicznie represjonowanym przez rosyjskiego zaborcę. W 1855 roku razem z Zofią Truszkowską założył więc w Warszawie zgromadzenie sióstr Felicjanek zajmujących się pracą charytatywną. Po kasacie klasztoru w Warszawie w 1864 roku władze carskie przeniosły go do Zakroczymia. Mimo wszystko całkowicie zaufał Bożej opatrzności. Do współbraci, którym proponowano wyjazd za granicę, mówił: tu nas Pan Bóg chce mieć, a więc tu pracować będziemy. Sam nie zaniechał działalności duszpasterskiej, mimo iż od władz zaborczych otrzymał zakaz opuszczania klasztoru. Już w Warszawie zasłynął jako wybitny spowiednik i kierownik duchowy, toteż wiele osób, zwłaszcza młodych kobiet, przybywało nadal do jego konfesjonału w Zakroczymiu. Ojciec Honorat wykorzystał to do tworzenia kolejnych wspólnot zakonnych, których struktura organizacyjna opierała się na regule trzeciego zakonu świętego Franciszka. W sumie w latach 1872-1898 z jego inicjatywy powstało 26 wspólnot religijnych, z których niebawem uformowały się liczne zgromadzenia zakonne, żeńskie i męskie. Do dziś przetrwało 17 zgromadzeń. Ich specyfiką było to, że miały charakter ukryty, zatem ich członkowie nie nosili stroju zakonnego i nie tworzyli klasztorów w ścisłym tego słowa znaczeniu. Chodziło bowiem nie tylko o unikanie represji ze strony zaborcy, ale przede wszystkim o jak najwierniejsze naśladowanie ukrytego życia Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie. Celem tych wspólnot zakonnych było bowiem nade wszystko osobiste uświęcenie, jak również działalność charytatywna i apostolska w rodzinach, fabrykach, szpitalach, a więc wszędzie tam, gdzie nie było możliwe, aby tam dotarł kapłan. Za pośrednictwem zakładanych zgromadzeń ukrytych, także tercjarzy franciszkańskich, jak również członków kółek Żywego Różańca, ojciec Honorat kolportował książki i czasopisma religijne. Sam też bardzo dużo pisał. Można powiedzieć, że zapoczątkował gatunek literacki, jakim jest powieść religijna. Przykładem tego jest 4-tomowa jego Powieść nad powieściami. Następnie dzieło pod tytułem Czym jest Maryja, czyli zbiór tajemnic, przywilejów, łask, cudów i uwielbień Przenajświętszej Bogu Rodzicy według dni roku ułożony. Dzieło wydane w Krakowie w 1885 roku. Warto wspomnieć również o monumentalnym dziele w 6 tomach o świętym Franciszku z Asyżu. W ten sposób, nie opuszczając klasztorów w Zakroczymie, ojciec Honorat rozwinął w całym Królestwie Polskim na wielką skalę akcję religijną i społeczno-charytatywną. Propagował m.in. częstą komunię świętą oraz nabożeństwa maryjne. Przyczynił się również do ożywienia ruchu pielgrzymkowego do sanktuariów maryjnych, co miało bardzo istotne znaczenie dla integracji podzielonego przez zaborców narodu. Policja carska, Chcąc ograniczyć jego działalność, w roku 1892 przeniosła go do klasztoru w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie z powodzeniem kontynuował swoją działalność. Od swojego uwięzienia w czasie studiów ojciec Honorat przez całe życie doświadczał różnych dolegliwości i chorób, które z upływem lat coraz bardziej się nasilały. W październiku 1916 roku poważnie zachorował, w wyniku czego zmarł dwa miesiące później, 16 grudnia 1916 roku, w chwili, gdy jeden z frontów I wojny światowej zbliżył się do granic Nowego Miasta nad Pilicą i zaczął się artyleryjski ostrzał. Kilka dni później został pochowany w podziemiach kościoła kapucynów. Jego pogrzeb był wielką manifestacją, gdyż wiele osób było przekonanych, że umarł człowiek święty. Jeden ze świadków jego życia, który znał go osobiście, powiedział: życie ojca Honorata mogę określić jednym zdaniem: chodził zawsze z Bogiem. I tę opinię o nim podzielali nawet miejscowi Żydzi. Po II wojnie światowej w latach 1949-1988 przeprowadzono proces beatyfikacyjny, w wyniku którego Jan Paweł II dekretem z 16 marca 1987 roku stwierdził heroiczność cnót ojca Honorata. Potwierdził to udokumentowany cud uzdrowienia pewnej zakonnicy za jego przyczyną. To dało podstawę do jego beatyfikacji, której dokonał Jan Paweł II dnia 16 października 1988 roku w Rzymie na placu Świętego Piotra w 10. rocznicę swego wyboru na stolicę Piotrową i zarazem w 159. rocznicę urodzin tego wybitnego kapucyna. W homilii beatyfikacyjnej Ojciec Święty powiedział między innymi, że ojciec Honorat pokazuje nam, jak odczytywać znaki czasu, jak trwać po Bożemu i działać w naszych trudnych czasach. On uczy, jak w duchu Ewangelii rozwiązywać trudne sprawy i zaradzać ludzkim potrzebom u progu trzeciego tysiąclecia.